Witamy w podcaście TechWriter Koduje,
w którym mówimy o technicznej stronie tworzenia dokumentacji w IT. W dzisiejszym odcinku moim gościem jest Paweł Kowaluk.
Dobry wieczór, panie redaktorze, i dobry wieczór państwu.
Który jest specjalistą od wyszukiwania i od hejtowania Dity.
O, no to ostro mnie postawiłeś w zakątku, jak Muhammad Ali stoję.
Hola, hola, kawalerze, to nie jest tak, że ja ciebie postawiłem, tylko sam się postawiłeś w takiej pozycji, ponieważ ostatnio natknąłem się na twój post na LinkedInie, w którym powiedziałeś, właściwie napisałeś, że Dita nie jest zbyt dobra dla wyszukiwania i później dałeś powody, dlaczego tak jest, więc myślę, że sam się wypozycjonowałeś w roli takiego opozycjonisty.
Kurczę, życie mnie trochę nauczyło sceptycznie podchodzić do Dity, albo nie wiem, a może od początku tak podchodziłem. W każdym razie, jaki mam problem z tym? Nie? Ja napisałem, że Dita może być zła dla wyszukiwania, bo może cię prowadzić do tworzenia niewłaściwie stron internetowych. Czyli jeżeli się skupia za bardzo na tym, jak Dita mi mówi, jak mam tworzyć dokumentację, na tym się skupiam, a nie myślę za bardzo o tym, jak się tworzy strony internetowe, no to wpadam w tarapaty. Dwie rzeczy. Pierwsze to są zbyt małe strony, czyli każdy topik ditowy to jest jedna strona. I to sprawi, że ten topik nie wyczerpuje tematu, nie? Tego większego tematu, o którym mówi. A druga sprawa to jest reuse, czyli największa potęga Dity. Jeżeli na naszym portalu z dokumentacją ten sam topik się powtarza kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt razy i różni się odrobinkę tam każda edycja od siebie, nie? Na przykład to 10%, 20%, 30%, 40%. No to de facto powtarzam tą samą stronę w kółko, nie? Czyli wyniki wyszukiwania będą pokazywały duplikaty.
To żeby może tutaj doprecyzować, to dodam tylko tyle, że ty hejtujesz Ditę, ale w kontekście tworzenia dokumentacji webowej, tak? Czyli tak. Nie mówisz tutaj o Dicie jako takiej ogółem, że jest na przykład w ogóle jako standard, czy jako rozwiązanie dla structured writingu to nie jest zbyt dobre, tylko mówimy tutaj specyficznie w kontekście dokumentacji, która jest dostępna w wersji elektronicznej i którą się wyszukuje za pomocą jakiejś strony, żebyśmy tu mieli jasność. Nie? My operujemy w takim świecie, nie negujemy w żadnym wypadku tego, że Dita jest ok, na przykład do zastosowań w maszynach albo w jakichś innych rzeczach. My mówimy tutaj o takim specyficznym środowisku, w którym my pracujemy.
I wydaje mi się, że gajdy mówiące o tym, jak się pisze w Dicie, nie mówią wystarczająco dobitnie o tym, jak podchodzić do tworzenia stron. A to jest moim zdaniem bardzo ważne, no i szkoda, że jest pomijane.
A nie wydaje ci się, że to wynika właśnie z tego, jak kiedyś tworzyło się dokumentację, kiedy jeszcze nie było internetu, kiedy nie było dostępu właśnie online, tylko tworzyło się głównie dokumentację drukowaną i było takie przekonanie, że, to znaczy przekonanie, tak się po prostu robiło, że drukowało się książkę, ta książka miała rozdziały, była jakaś sekwencja i mogłeś sobie tam przeskakiwać po tej książce, czy tam głównie się ją czytało od deski do deski. Niekoniecznie zawsze, ale pewnie w większości przypadków tak było. I tutaj, jeśli chodzi o reuse, no to właściwie było to pozytywnym zjawiskiem, że ktoś tą samą stronę wkładał w różnych miejscach tego gajda, albo na przykład przedrukowywał części innego gajda do drugiego, dlatego żeby ten biedny użytkownik nie musiał wertować 10 książek i na przykład czyta sobie o produkcie, jak go zainstalować i nagle ma na przykład referencję, to teraz zajrzyj do innego gajda i na tej stronie sobie znajdzie instrukcję, która ci uzupełni to, o czym czytasz. Żeby uniknąć takiej sytuacji, no to wkładało się tą całą sekcję i wtedy sobie leciałeś z tym wszystkim, nie? W przypadku dokumentacji elektronicznej takie zabiegi nie są koniecznie potrzebne, bo mamy inne mechanizmy, o których może później porozmawiamy, które możemy zastosować, więc ja mam przekonanie, że to są po prostu praktyki, które za nami się ciągną, tak jak często mamy praktyki, że pracujemy w biurze tak, jak się pracowało w fabrykach, bo kiedyś w fabrykach się pracowało tej do tej w taki sposób, no i to się przeniosło do biura i tak już zostało, bo ktoś tak po prostu całe życie robił, nie? Co ty myślisz na ten temat?
No, poruszyłeś kontrowersyjny temat pracy z domu, będą kliknięcia, żartuję. Nawet zauważ, że jak otwierasz książkę wydrukowaną z Dity, to te topiki, które sobie tam są osobne, one będą na stronie jeden po drugim, nie? Stosuje się takie praktyki na przykład, że rozdział się oddziela, nie? Rozdział to jest taka duża jakaś tam grupa topików, ale generalnie jeżeli zacząłem pisać o na przykład jakimś tam, jak się używa jakiegoś tam urządzenia, nie? Te wszystkie kroki montażu, które każdy jest na przykład w osobnym topiku, one są jeden po drugim, więc je widzę, no nie? I przekładam te strony, fizyczne strony papierowe przekładam i widzę, co jest następne, co jest poprzednie. A jak jestem online, to nie widzę, jeśli to nie jest na tej samej stronie. No to właśnie. patrzyłem na analitykę, nie? Jak użytkownicy chodzą po naszej dokumentacji, która jest tak trochę skonstruowana jak taka książka DIT-owa, tylko że każdy topik jest na osobnej stronie. Nie wszędzie tak jest, ale jest bardzo dużo miejsc, gdzie tak jest to zrobione i użytkownicy są zagubieni.
Właśnie miałem pytać o to, bo pierwsza rzecz to jest właśnie ta jakby naleciałość z przeszłości, gdzie my myślimy o książkach. I druga rzecz, która mi się nasuwa, to jest nasze przekonanie właśnie, że użytkownik często korzysta z tej nawigacji po lewej stronie, która jest takim, wiesz, przewodnikiem dla niego. I zakładamy, że on sobie będzie po kolei klikał po tym, albo będzie używał tych przycisków następny, poprzedni i że będzie jakby sekwencyjnie korzystał z tej naszej dokumentacji. A z tego, co ty mówisz, masz na to poparcie w liczbach, jest troszkę inaczej. To znaczy część użytkowników tak robi, owszem, i może w przypadku jakichś tutoriali czy takich rzeczy, które cię muszą prowadzić krok po kroku do jakiegoś celu, to ma to sens, ale w przypadku takiej dokumentacji, gdzie człowiek szuka po prostu konkretnego rozwiązania w konkretnej sytuacji, żeby tylko zrobić, co ma zrobić i iść dalej, nie możemy zakładać, że jest to używane w taki sposób. I teraz daj nam trochę więcej mięsa i takiego poparcia w analityce, żebyśmy nie byli gołosłowni, że mamy tylko takie przemyślenia, tylko że rzeczywiście tak jest.
No dobra, człowiek jest na takiej stronie z dokumentacją, gdzie po lewej stronie jest nawigacja, a na środku jest napisany jakiś tam topik. I analityka nam mówi, co ten człowiek robi. Ten człowiek może robić następujące rzeczy. Może kliknąć coś w lewej nawigacji, może przejść do pola wyszukiwania, coś wyszukać i wtedy przechodzi na stronę z wyszukiwarką. Może kliknąć jeden z tych guzików, taki następna strona, poprzednia strona, jeśli mamy coś takiego, w naszym wypadku to istnieje. I jeszcze jest ukryta power move, może użytkownik kliknąć wróć do poprzedniej strony, ten przycisk w przeglądarce, nie? Że klikamy sobie taki back, taka strzałka w lewo, albo jakkolwiek to robimy. No i w rankingu rzeczy, które użytkownicy robią w naszej dokumentacji, na pierwszym miejscu jest wyszukiwanie, na drugim miejscu jest wrócenie do poprzedniej strony, na której byli. I to jest często strona z wynikami wyszukiwania, czasem jest to jakiś landing page na przykład. Nie? Landing page, czyli taka strona, gdzie jest jakaś lista linków. I co to nam mówi? Wszystkie te akcje nam mówią, że użytkownik nie jest na tej stronie, na której by chciał być, być może nie jest na tej stronie, na której chciał być, nie? I wraca do poprzedniej strony lub przechodzi do wyszukiwarki i szuka tego, czego potrzebuje. Generalnie przejście z tej strony na wyszukiwanie, no to jest może jakby intended experience, to znaczy znalazłem to, czego potrzebuję na tej stronie, teraz szukam następnej rzeczy, może tak być. Ale jeżeli ktoś kliknie ten przycisk wróć do tyłu, to znaczy, że nie jest na tej stronie, na której chciał być i będzie szukał jakiejś innej strony. Użytkownik, który klika w lewo nawigację, to jest rzadkość, relatywnie. I w tej grupie, którzy klikają, jest duża przewaga technical writerów, którzy sobie tworzą tą dokumentację. Więc oni jakby są świadomi tego drzewa nawigacji.
To są dość ciekawe obserwacje, czy też wnioski wynikające z analityki, którą zbieramy. To teraz jeszcze się trochę poznęcam nad tobą, bo ja rozumiem, gdzie tu leży problem, nie? Ale może byś jeszcze nam dokładnie powiedział, dlaczego to jest takie problematyczne, że te topiki są krótkie i mają zduplikowaną treść. Dlaczego dla wyszukiwarki jest to taki duży problem? Bo ja na przykład z punktu widzenia użytkownika, który czyta dokumentację, to w sumie dla mnie okej, jeśli na przykład w dokumentacji online ja mam taki topik, który ma sobie od razu wszystko, i w zależności od tego, w jaką wersję produktu sobie wybiorę, no to zawsze tam będzie, nie? Czyli jakby robię ten reuse, o którym mówisz, że może powodować problemy. Wkładam tą część, która jest wspólna i ona występuje we wszystkich trzech wersjach. No ale ja dzięki temu nie muszę nigdzie chodzić po żadnych stronach, tylko wszystko mam tam, gdzie chcę, na przykład poddzielane nagłówkami i sobie lecę po tej stronie, nie? No ale to nie do końca może być dobre rozwiązanie z punktu widzenia wyszukiwania. A dlaczego? To wszystko może nie działać dobrze.
Bo jak wyszukasz sobie jakąś frazę, która się pojawia na zduplikowanej stronie, no to dostaniesz osobny wynik wyszukiwania dla każdej zduplikowanej strony, chyba że to jakoś tam inaczej jest rozwiązywane, nie? Jeżeli wyszukiwanie jest przefiltrowane, jest jakiś filtr taki specyficzny, który sprawi, że nie może być duplikatów, nie? Bo na przykład duplikaty są w różnych wersjach tego samego produktu, a my zawsze wyszukujemy w jednej wersji, no to jest okej, dostajesz jeden wynik. Natomiast jeżeli nie ma takiego filtru, no to dostaniesz po prostu 5, 10, 15, 20 razy wynik wyszukiwania z takim samym tytułem i z taką samą na pozór treścią, nie? Czyli ten preview tej treści będzie pewnie taki sam. No i jest to problem.
Okej, okay. A krótkie topiki są problematyczne, dlatego że zawierają tak mało informacji, że możesz tam znaleźć jakieś pojedyncze słowo, ale okazuje się, że w całym topiku jest dwa zdania i tak naprawdę nie jest to wynik wyszukiwania, który potrzebujesz, tak? Bo ten kontekst jest tak okrojony, że ciężko jest czasem znaleźć jakąś sensowną informację. Dobrze rozumiem?
No wyobraź sobie, że robimy taką sekcję, jak używać naszego API. I w pierwszym topiku titowym piszemy, ta sekcja mówi o tym, jak używać naszego API. I tam są jakieś dwa zdania takiego wprowadzenia. To jest jeden topik. Drugi topik jest, jak używać naszego API w Pythonie. Trzeci topik, jak używać naszego API przez Curla. Czwarty topik, jak używać naszego API gdzieś tam. One są wszystkie w jednej sekcji, ale każdy z topików jest na osobnej stronie. Jeżeli ktoś wyszuka, jak używać naszego API, no to dostanie wszystkie te wyniki po kolei. I kliknie sobie w ten pierwszy i zobaczy dwa zdania i nic się nie dowiedział. Dzięki, sorry, nara, cofam się o jeden. Nie? I sobie klikam, aż znajdę. Drugi problem jest jeszcze taki, że jeżeli na przykład opisujemy, jak się robi theming w naszej aplikacji i tam są takie tematy jak zmieniamy kolorki, zmieniamy logo, zmieniamy tam odległości czcionek, zmieniamy jak się wyświetlają obrazki, zmieniamy jakieś tam inne różne rzeczy. Nie? I każda z tych rzeczy jest w osobnym topiku. To użytkownik ma szansę, że na przykład znajdzie bezpośrednio, jak zmienić logo i to będzie super proste, ale może użytkownik potrzebuje cały theming zrobić. Więc ta wiedza, jak to zrobić, jest rozbita na poszczególne strony i użytkownik będzie musiał po tych stronach sobie łazić. I teraz, jak już wiemy, użytkownicy nie korzystają z tej lewej nawigacji albo rzadko z niej korzystają, więc może mieć problem. Na przykład będzie wracał do wyszukiwania cały czas. I generalnie po co utrudniać użytkownikowi życie? Czy my żyjemy z tego, że ktoś nam kliknie na dużo stron? Czy my właśnie chcemy ułatwić komuś zrobienie themingu? I cały theming powinien być na jednej stronie opisany. Nie wiem, ja tylko zadaję pytania, ja tylko otwieram dyskusję.
No i widzisz, i wszystko się sprowadza do tego, że ludzie nie umieją korzystać z dokumentacji.
No właśnie,
prosta sprawa, bo jakby klikali w tą nawigację po lewej stronie, jakby wiedzieli, że to trzeba tam zrobić, to nie byłoby takich problemów. Trafiliby na taki krótki topik i by sobie po prostu kliknęli w następny w tym toku z lewej strony i co? I to takie trudne jest? Od razu trzeba cały system przeprogramowywać? Może trzeba po prostu napisać, wiesz, taką krótką notatkę w wynikach wyszukiwania. Jeśli ten topik nie spełnia twoich oczekiwań, to wejdź do nawigacji po lewej stronie i przejdź do następnego, może on będzie lepszy.
Ja bym zrobił, wiesz co, zamiast logowania, test na inteligencję. Po prostu jak przejdziesz test, to możesz czytać dokumentację.
Ja uważam, że jest to bardzo dobry, kontrowersyjny pomysł. Musimy się nad tym zastanowić. Doskonale. I jeszcze powinieneś podać wszystkie dane osobowe, żebyśmy wiedzieli, gdzie mieszkasz, jaki masz rozmiar buta, bo to też może wpływać na to, jak używasz naszej dokumentacji. Przecież to jest oczywiste.
Oczywiście, że tak. Jak będę wisiał na słupie w czasie burzy i będę potrzebował dokumentacji, to najpierw wypełnię test, potem opiszę wszystko o sobie i potem będę czytał małe stronki i łaził po nawigacji.
Brzmi jak świetne rozwiązanie. Myślę, że musimy to wdrożyć. To później, jak skończymy nagrywać. Okej, no to wiemy już, gdzie jest problem, albo nawet więcej niż jeden problem. To teraz może przejdźmy do tego, co możemy z tym zrobić, żeby było lepiej i żeby świat był lepszy dla nas wszystkich. To może zacznijmy od samej Dity, bo od tego wyszliśmy. Co można w samej Dicie zrobić, żeby było lepiej?
Chunking. Atrybut chunk w Dicie możemy użyć w mapie i on sprawi, że jakaś tam gałąź tej mapy będzie się budowała na pojedynczą stronę.
Poczekaj chwilę. No. Zrobimy sobie chunking po to, żeby jakiś gałąź mapy, o czym ty w ogóle mówisz? Weź to dla ludzi wytłumacz jakoś tak po ludzku. Ty się ostatnio ze mnie śmiałeś, że no, kto tak mówi, nie? Że natrafiłem czy coś tam, już tam szydziłeś ze mnie. To ja teraz proszę cię, żebyś przetłumaczył z twojego na ludzkie, jaka gałąź mapy, o czym ty w ogóle mówisz?
No dobra, mapa ditowa, nie? To jest taka lista topików. To jest plik XML, więc plik XML wyobrażamy sobie jak drzewo, nie? Czyli jest root, czyli korzeń i są kolejne jakieś tam odnogi tego drzewa, gałęzie i na końcu są liście, to są topiki. To jest taka metafora, nie? No dobra, ale o co chodzi jeszcze dalej? Każdy fragment takiej mapy ditowej to jest odsyłacz do jakiegoś topiku. I jak budujemy sobie stronę, no to zazwyczaj jest tak, defaultowe zachowanie jest takie, że cała mapa ditowa się zrenderuje do takiego zestawu podstronek, gdzie jeden topik to jest jedna strona. Jeżeli mamy taką część w naszej mapie, gdzie jest jedna odnoga i tam jest napisane, jak zrobić theming, i tam jest link do takiego topiku, co ma dwa zdania. Ta sekcja omawia, jak zrobić theming, tralalala, tralalala. A potem są jakby zagnieżdżone pod spodem referencje do następnych topików, typu jak zmienić logo, jak zmienić kolory, jak zmienić czcionki. To jeżeli na tym jakby górnym topiku, tym pierwszym, co mówi, że ta sekcja omawia, jak zrobić theming, jeżeli na tym ustawimy chunk, w mapie editowej, to po zbudowaniu strony wszystkie te topiki, które są pod spodem, będą na jednej stronie się wyświetlały. Od góry do dołu będziemy mieli. Ta sekcja opowiada, jak zrobić theming, potem będzie, jak zmienić logo, jak zmienić czcionki, jak zmienić kolorki i tak dalej.
Okej, okay, czyli jakby łączymy krótkie topiki w jeden duży topik i w outputcie on będzie jakby jedną stroną, tak? Czyli tak, jednym, tak. Jednym topikiem. W source mamy 3 na przykład, a w outputcie mamy 1, tak? I dla użytkownika jest taki experience, że otwiera jedną stronę zamiast klikać po 3 po kolei.
Tak, tak. I ta jedna strona dużo fajniej się indeksuje do wyszukiwania. Te wszystkie słowa kluczowe są po prostu w jednym miejscu. Dostajemy jeden wynik wyszukiwania i ten experience jest dużo bardziej taki prosty. Jeśli muszę, jeszcze wspomnę o AI, bo teraz trzeba wspomnieć zawsze o AI. Nie? Jeżeli robimy jakieś podsumowanie albo mamy chatbota, który odpowiada na pytania i odpowiedź na nasze pytanie jest rozsiana na ogromnej liczbie stron, ogromnej liczbie tych małych podstron, to może nasz chatbot sobie poradzi z tym, a może sobie nie poradzi. Na przykład jeżeli liczba tych stron jest po prostu zbyt duża, nie, żeby on je wszystkie połączył w całość.
I chyba zaletą chunkingu jest to, że można łączyć różne rodzaje topików i one się zmerdżują jakby do jednego outputu, co chyba nie jest możliwe w przypadku drugiej rzeczy, o której można pomyśleć, czyli o nestowaniu topików, tak?
Tak, nestowanie możemy nestować tylko taski w taskach, koncepty w konceptach i tak dalej. Jest jeszcze opcja dla zaawansowanych, jest taki tag ditowy, który się nazywa dita i w nim możemy sobie włożyć dowolną jakąś listę rzeczy, czyli na przykład jakieś tam topiki po kolei jeden za drugim, jakieś topiki nestowane i tak dalej. No ale z praktyki wiem, że rzadko się używa tego taga dita. On jest trochę takim abstrakcyjnym tagiem, który jest trochę tam ze względów technicznych istnieje w dicie, nie po to, żeby go jakoś często używać.
Ja przyznam szczerze, że też nestowanie topików odkryłem dopiero po jakimś czasie, bo ktoś tam u nas o tym napisał. Ja mówię, o kurczę, rzeczywiście się tak da zrobić, że można topik wsadzić, czyli task na przykład w tasku i cały koncept w całym koncepcie. Ja mówię, kurczę, to jest fajne, bo to rozwiązuje pewne problemy na przykład związane z tym, że jak masz powiedzmy jeden task i chcesz sobie go podzielić na jakieś fragmenty, takie logiczne, to masz do wyboru, że możesz zrobić sekcję, nie? No ale co zrobić, jak chcesz mieć sekcję, a w sekcji jakby podsekcję, nie? No i tutaj chyba zaczynają się małe takie schody, bo to jakby tworzenie tej hierarchii nagłówków staje się problematyczne, bo masz do pewnego poziomu tylko możliwość, nie? Później możesz tam kombinować z innymi elementami. Ale z tego, co pamiętam, właśnie w tym wypadku mi nestowanie przyszło z pomocą, bo mogłem jakby włożyć jeden topik w drugi i tam ten miał sekcję i to mi tworzyło taką jeszcze głębszą hierarchię. Wiadomo, że trzeba się zatrzymać w pewnym momencie, bo nestowanie za nisko już jest może mało czytelne, ale są przypadki, gdzie trzeba coś takiego zrobić i to mi pomogło.
Chunkowanie ma też taką zaletę, że jest powiązane z naszą architekturą informacji, z naszą mapą editową, którą tworzymy. Czyli w momencie planowania jakiegoś tam manuala, jakiegoś doka, deliverable, nie wiem jak to nazwać ładnie, w momencie planowania już sobie ustalamy tą hierarchię i już wiemy, co będzie z czym. Bardzo łatwo jest ten atrybut nadać i to ustawienie po prostu działa automatycznie.
Dobra, no to mamy jedną rzecz. To co innego możemy zrobić, żeby było lepiej? I wydaje mi się, że to są już rozwiązania, które nie będą stricte powiązane z ditą, nieważne jakiego tam źródła używamy, ale są pewne zabiegi czy też pomysły, które możemy rozważyć, żeby te nasze wyniki wyszukiwania były lepsze i nie były takie pofragmentowane i prowadziły nas tam, gdzie trzeba. Zanim w ogóle przejdziemy dalej, to ja mam jeszcze taką jedną rzecz, która mi się przypomniała, którą my robimy i ona nie tyle jest rozwiązaniem, co mechanizmem, który pomaga na zidentyfikowanie problematycznych miejsc. Do naszego pajączka, który indeksuje nasze strony, dodaliśmy sobie taką funkcjonalność, że jak on natrafi na topik, który ma chyba poniżej 100 znaków, raportujemy go sobie w takiej bazie i nasi writerzy mają taką opcję, że mogą sobie do tej bazy zajrzeć, mają taki dashboard zrobiony specjalny, który im pokazuje, że na przykład w tym produkcie w dokumentacji do tego produktu i do tej wersji występuje na przykład, nie wiem, 300 topików, które są poniżej 100 znaków i to jest po to, żeby oni mogli właśnie zastanowić się, jak to zrobić lepiej, czyli iść na przykład wziąć ten topik, go połączyć z poprzednim, z następnym, zrobić to chunkowanie, nestowanie, żeby właśnie uniknąć tej fragmentyzacji i tych takich ultra krótkich topików. I to jest relatywnie proste, bo jeśli już coś jest zastosowane do indeksowania, to dodanie takiego kroku to sprawdzi, jaka jest długość tego body i wrzuci nam taką informację do bazy. To jest tylko taka wskazówka, co może wam ułatwić zidentyfikowanie takich problemów. To co, Paweł, możesz jeszcze zaproponować tutaj?
filtrowanie wyników wyszukiwania. Generalnie zasada, moim zdaniem, powinna być taka, że jeżeli robimy stronę czy portal z dokumentacją, to się nie powtarzamy, nie? Czyli nie reusujemy topiku tylko dlatego, żeby był w nawigacji tam, gdzie uważamy, że użytkownik go zobaczy. No ale czasem jest potrzeba, żeby coś powtórzyć, nie? I wtedy te rzeczy powinny mieć metadane, odpowiednio jakieś takie sprokurowane i szukanie powinno być przefiltrowane po tych metadanych. Czyli żeby zminimalizować możliwość zwrócenia tego samego wyniku.
Aha, i to może być filtrowanie na przykład w takim wymiarze, że jeśli użytkownik zaczyna szukać informacji z poziomu na przykład dokumentu, to automatycznie już przefiltrowujesz wyniki po tym dokumencie, bo on jest dla tego produktu, dla tej wersji albo dla tego komponentu. To jest jedna z możliwości, a druga to jest taka, że po prostu masz filtry na stronie wyszukiwania i sobie sam aktywnie wybierasz na przykład, że masz 300 wyników, ale możesz sobie odfiltrować po wersji i tak dalej, nie?
No to właśnie pewien problem, bo mówimy, żeby się nie powtarzać, ale mówimy też, żeby chunkować rzeczy i wtedy jest dużo bardziej uzasadnione, żeby coś powtórzyć, nie? Czyli mamy jakąś tam stronę o tym, jak coś tam robić i ona zawiera jakiś fragment, który się powinien też pojawić na innej stronie, która mówi o tym, jak coś tam robić, nie? Czyli na przykład mamy jakiś design system, nie? I mamy opisane, jak robić wizardy i gdzieś tam jest sekcja, jak robić te wizardy, żeby one były łatwe do przetłumaczenia. Potem mamy opisane, jak robić layouty i tam jest napisane, jak zrobić, żeby te layouty były łatwe do przetłumaczenia. Te części związane z tłumaczeniami nie musimy pisać w kółko, nie? Więc pytanie jest, czy ja to powinienem teraz tutaj umieścić na tej stronie, czy ja powinienem na przykład dać odsyłacz i mieć to raz powtórzone. I takie dylematy się pojawią, gdzie czasem odpowiedzią będzie, zrobimy link do osobnej strony, a czasem odpowiedzią niestety będzie, że musimy to powtórzyć, nie? I po prostu ta treść będzie się powtarzała na iluś tam stronach. Ale mam nadzieję, że przez to, że te strony są teraz dużo dłuższe niż jeden topik editowy, nie? Że ta strona zawiera ileś tych topików, jest tam tyle treści, że ta powtórzona treść nie będzie przeważała w wynikach wyszukiwania i nie będzie mi sprawiała, że się będzie, będą jakieś tam niepotrzebne strony się pojawiać, mam nadzieję.
To ja mam tutaj dwie rzeczy.
No.
Pierwsza rzecz to jest takie rozwiązanie, które w sumie my też stosujemy, jeśli chodzi o wyniki wyszukiwania. Mamy wynik wyszukiwania, który nam robi odnośnik do topiku z jakimś tytułem. I również na liście wyników wyszukiwania pojawiają nam się rzeczy, które mają ten sam tytuł. Na przykład mamy 3 produkty i w każdym z tych 3 produktów jest właśnie bardzo podobny topik, który ma taki sam tytuł, no to możemy wyświetlić to ciągiem z góry na dół, albo możemy na przykład zagregować jakoś te wyniki, nie? Prostym zabiegiem może być na przykład coś takiego, że jeśli w ramach kilku produktów występuje ten sam tytuł, no to robimy tak, główny wynik wyszukiwania, który tam sobie jakoś określamy score, nie wiem, na przykład w Elasticu on się tam jakoś wylicza, że to jest najlepszy wynik, albo na przykład ustalamy, że pokazujemy zawsze wynik z ostatniej wersji, najnowszej, a zamiast później robić całą listę taką płaską, to robimy taką jakby listę zwiniętą, gdzie mówimy, że ten wynik wyszukiwania również wygenerował linki do takich topików, które mają ten sam tytuł w takich wersjach. I wtedy użytkownik może sobie na przykład rozwinąć taką listę i stwierdzić, ok, no to jest mój główny wynik, ale mam jeszcze takie powiązane z innych wersji, może to jest jakieś tam rozwiązanie, które ułatwia nawigację po tych wynikach wyszukiwania w sytuacji, gdzie mamy tą treść zduplikowaną właśnie w różnych miejscach. A druga rzecz, która mi przyszła do głowy, jak zacząłeś mówić o tym właśnie linkowaniu i tak dalej, no to linkowanie jest jakby rozwiązaniem tego problemu, czyli tworzysz jeden topik, który opisuje jakiś tam koncept albo jakąś tam procedurę i za każdym razem, kiedy musisz do tej informacji wrócić, to robisz link do niej, nie? No tylko tutaj mi się pierwsze pytanie, jakie pojawia, to jest takie, że często się mówi, że taka linkoza przesadna powoduje, że człowiek czytając procedurę zaczyna otwierać te zewnętrzne strony i się rozprasza, czyli jakby gubi wątek, czyli zamiast trzymać się krok po kroku tego, o czym czyta, albo jakoś tam sobie układa te informacje w głowie, nagle musi kliknąć w link na zewnątrz i gubi kontekst i zaczyna się przełączać i to zrozumienie się rozmywa i tak dalej, czyli jest tu szereg problemów. I tutaj trzeba sobie zbalansować chyba między tym, ile tych linków zewnętrznych musi być, jak one powinny być. Niektórzy na przykład stosują takie strategie, że nie umieszczają ich w samej treści w środku, tylko tworzy się listę linków na samym końcu, że jeśli tam przeczytałeś, to powinieneś jeszcze wrócić do tych rozdziałów, nie? No to są tutaj różne problemy z tym związane, taki jest mój przekaz. Czy ty masz jakieś pomysły, jak sobie na przykład z tym radzić, albo jakieś obserwacje na ten temat?
Jeżeli na przykład jest jakaś strona, która mówi o tym, jak coś zrobić i po kolei są jakieś takie sekcje, zrób to, zrób to, zrób to, a potem jest jakaś sekcja, która mówi zrób to i zamiast napisać co, to jest link do innej strony, to jest moim zdaniem błąd. Jeżeli ja w trakcie prowadzenia jakiejś tam procedury, wykonywania jakichś tam kroków, jeżeli ja muszę pójść do innej strony, a potem tu wrócić, to jest błąd moim zdaniem. To powinno być powtórzone tutaj. Natomiast jeżeli jest po prostu gdzieś link na stronie, że jeśli chcesz wiedzieć więcej o czymś tam, to kliknij tu, no to to jest moim zdaniem ok. I w takim wypadku umieszczenie takiego linka też na samym dole strony jest też ok. To jest taka praktyka w DIT-cie promowana, nie? Że tego linka nie powinniśmy mieć w trakcie treści, tylko powinniśmy go mieć na końcu. To jest jakby taki DIT-owy, ortodoksyjny sposób na radzenie sobie z tym. Natomiast no jak na przykład jak czytamy Wikipedię, nie? No to czasem co piąte słowo jest linkiem. No i jak się interesuję jakimś tematem, no to sobie klikam i otwieram sobie te wszystkie linki w nowych tabach i potem już nie wiem, gdzie jestem i od czego zacząłem. I zacząłem od łyżek, a kończę na traktorach, nie? To jest jakby osobny problem, nie? To jest jakby, to może niekoniecznie występuje w świecie dokumentacji technicznej, bo człowiek nie czyta jej z ciekawości raczej.
Przygotowując się do tej dyskusji, sięgnąłem po książkę Marka Bakera Every Page is Page One, która opisuje właśnie koncept tego, że w internecie, jak korzystamy z jakiejś dokumentacji, to często ta strona, na którą trafiamy na przykład z wyników wyszukiwania albo z jakiegoś linku, no to to jest dla nas taka strona pierwsza, taka strona startowa, bo my nie mamy kontekstu tego, że przeszliśmy sekwencję jakichś tam kroków i jesteśmy akurat w miejscu numer 5, a zaczęliśmy z miejsca numer 1, tylko właśnie otwieramy to przeważnie z jakiegoś źródła, trafiamy na jakąś stronę i ona jest właśnie tym naszym początkiem. Dlatego ona powinna nam oferować jakiś tam kontekst i pełny obraz całej sytuacji. I tam było też cała sekcja poświęcona reużywaniu, bo tak to chyba w staropolszczyźnie się mówi, nie? Reużycie, dobrze mówię?
No tak mówili, w Panu Tadeuszu jeszcze było, że te dzbanki przygotowali na ucztę i reużywali je.
Tak, tak, no ja myślę, że to jest właśnie to określenie. I tam jest cała sekcja poświęcona temu i pojawiło się tam kilka pomysłów. I teraz tak, jeśli chodzi o reuse, to mówiliśmy o tym, że wsadzamy sobie jakąś tam treść w drugą treść i ona jest duplikowana, bo jak wyprodukujemy taką stronę, no to mamy trzy strony, które mają 40% treści takie samo. Tam się pojawił pomysł, żeby tą wspólną treść nie generować statycznie, czyli że w momencie budowania generujemy taką stronę HTML, która już zawiera tą treść, tylko doładowujemy ją dynamicznie w trakcie wyświetlania strony, a nie budowania. Czyli ten topik jest jakby osobnym bytem, który sobie gdzieś tam istnieje w naszej dokumentacji, jest podlinkowany za pomocą na przykład jakiegoś JavaScriptu albo jakiegoś innego rozwiązania w naszej stronie, którą otwieramy, ale ona się dopiero załadowuje, kiedy użytkownik wchodzi na tą stronę i ją widzi, to pobierana jest ta treść z tego innego topiku, co powoduje, że ona statycznie nie jest częścią tej strony, tak? Może to być w momencie ładowania albo w momencie, kiedy on kliknie coś, to się rozwinie i wtedy to się załaduje. I to był jeden taki ciekawy pomysł. Drugi ciekawy pomysł, jaki się natknąłem i to już widziałem w różnej dokumentacji, z której korzystałem, czytając tam o różnych rzeczach, że na przykład zmienne są podstawione też dynamicznie w trakcie wyświetlania strony. Mamy jakby stronę, która zawiera taki powiedzmy szablon i mamy na przykład zakładki, że dla tego języka programowania jest tak albo dlatego tak i te treści się zmieniają w zależności od tego, w co klikniemy. Ta strona się dynamicznie przerenderowuje, tak? Czyli na przykład podstawiają się inne nazwy produktów albo podstawiają się próbki kodu inne i tak dalej, nie? I to wszystko brzmi super, bo to jest takie, wiesz, chyba rozwiązanie tego, że nie musimy tej treści statycznie tam gdzieś wkładać. Tylko mój problem jest z tym taki, że co wtedy zrobić z indeksowaniem takich stron? Bo ja ostatnio trochę siedzę właśnie w tym temacie takiego pajączka, który skrejpuje strony i zastanawia mnie, jak ja miałbym taką stronę zindeksować, bo jeśli mamy stronę dynamiczną, no to ja mu mówię, zaczekaj, aż ta strona się załaduje i wtedy doładowuje się ta treść dynamiczna, którą mamy zlinkowaną z innego miejsca, więc ona i tak się zindeksuje jako cały topik i tak będę miał zduplikowaną treść w wynikach wyszukiwania, ale ona jakby w samej dokumentacji nie istnieje, bo to jest dynamicznie doładowywane. Tak samo z tymi zmiennymi, które się ładują w zależności od tego, na co patrzysz. To jak ja miałbym to zindeksować, żeby to później wyświetlić na wynikach wyszukiwania? Masz jakieś pomysły?
Wydaje mi się, że jak ktoś mówi o tym ładowaniu, to myśli o doświadczeniu użytkownika, a niekoniecznie o mechanice, jak ta strona działa, nie? I pewnie nie myśli o indeksowaniu treści do wyszukiwania. Ale jeżeli stricte mamy tak zrobione, że jak kliknę jakiś guzik na stronie, to się zmieni cała masa rzeczy na tej stronie, nie? Czyli ta strona tak jakby... Jak czytam o Pythonie, to ma jakąś treść, a jak czytam o czymś innym, to ma podobną treść, ale trochę inną. No to są de facto cztery różne strony. No i jest poważne pytanie teraz, jak to ma działać w wynikach wyszukiwania. Czy jak ja szukam, to powinienem zacząć od tego, że wybrałem Pythona? I wydaje mi się, że jeżeli to zrobisz w kliencie tak zwanym, jak to mówimy, web deweloperzy, nie? Czyli jeżeli to zrobisz w przeglądarce, czyli ta treść nie istnieje tam do zindeksowania, póki nie klikniesz, to twój crawler nie będzie sobie klikał. Czyli ty musisz inaczej zindeksować taką stronę. Musisz, znając źródło strony, po prostu zbudować indeks ze źródła strony. Nie?
Albo masz taki problem, że to jest właściwie, tak jak mówisz, jedna strona i ona ma jeden link, nie? Bo to jest na przykład strona, jak zainstalować sobie produkt A i tylko w zakładkę przełączając zmienia się na przykład ta treść, bo te próbki kodu są inne dla danego języka programowania, ale link jest cały czas ten sam na przykład, nie? I teraz ja indeksuję ten jeden link i co powinien zindeksować? Czy to jest właśnie Python, czy to jest JavaScript, czy to jest coś innego, czy to jest produkt A, B, Z, czy coś takiego, nie? To tutaj mam takie rozterki. Zakładam, że ktoś już to pewnie przemyślał sobie i może przy głębszym researchu by się okazało, że to nie jest takie trudne, ale no niestety ostatnio, tak jak mówię, siedzę trochę w tym indeksowaniu stron dynamicznych i tak dalej, no to jest trochę problemów z tym wszystkim, nie? To jest fajne doświadczenie użytkownika, ale powoduje problemy z innej strony, nie?
Ja na przykład utrzymuję serię takich stron, tam jest dużo treści, ale nie jest cała pokazana, nie? Jest taka sekcja examples, potem jest sekcja chyba code, potem jest sekcja usage i tak dalej. One są tabami na tej stronie, czyli nie są pionowo jeden po drugim, tylko są tak jakby tabami. No i kusiłoby mnie, żeby załadować treść taba dopiero jak ktoś na niego kliknie, nie? Ale wiem, jak robimy indeksowanie wyszukiwania, że wiem, że ta strona będzie zeskrajpowana, więc ta treść musi tam być. Cały czas, ona jest po prostu niewidoczna. Ustawiam sobie display none.
Okej, no to jest to jakieś rozwiązanie.
Mam nadzieję, że nie uśpiłem słuchaczy tym opowiadaniem o displayu.
Nie, no miejmy nadzieję, że nie weszli w stan none, że się nie przestali wyświetlać. Głupi żart, to się wytnie.
Wytnie.
Okej, masz jeszcze jakieś uwagi, jakieś pomysły, komentarze, bo ja już wyczerpałem tutaj swój arsenał.
Wyczerpaliśmy temat, tylko jedno, żeby było jasne. Ja nie jestem przeciwnikiem DITY i topic-based authoring. Uważam, że to pomaga ustrukturyzować treść i pokładać sobie w głowie, w procesie planowania i tak dalej. Tylko jak to robimy, to też musimy pomyśleć o tym, jaki będzie output, nie? I trochę się takie pytanie rodzi, nie? Jeżeli robię stronkę i robię PDF-y, to jak to wszystko pogodzić ze sobą? No i DITY ma różne mechanizmy, czyli ten chunking, o którym wspomnieliśmy, te jakieś takie linki typu na przykład używanie tych reference maps, które nam tworzą listę linków na dole strony i tak dalej. W ogóle w najbardziej jakimś takich skomplikowanych przykładach to możemy wręcz mieć osobne mapy i to też DITY nam ułatwia, nie? Że jest DITY map i możemy tego użyć na przykład jako mapę strony, a jest coś takiego jak bookmap i jak mamy PDF-y też zrobione z tej samej treści, no to możemy je poukładać w bookmapie, jakby te same topiki single source'ować. I te treści PDF-a na przykład się nie pokazują w wynikach wyszukiwania albo pokazują się gdzie indziej i tak dalej. Nie? Więc to jest złożona sprawa, ale nie wylewajmy dziecka z kąpielą, nie wrzucajmy DITY, jeżeli działa, tylko po prostu sprawmy, żeby działała jak najlepiej dla naszego użytkownika.
No to jest właśnie słuszna uwaga, że czasami chyba będzie potrzeba zrobić jakby osobny dokument składający się powiedzmy z tych samych modułów, ale to nie jest ten sam dokument w dwóch formatach, tylko to są jakby dwa osobne dokumenty, które jakby korzystają z tych samych źródeł. Może trzeba o tym pomyśleć na takiej zasadzie, jak robisz aplikację, którą wyświetlasz sobie w przeglądarce, a później robisz aplikację na telefon i one niby oferują podobną funkcjonalność, no ale używasz je w innym kontekście, w inny sposób, więc nie możesz zrobić jeden do jeden, że to ma działać tak samo jak na desktopie. Musisz wziąć pod uwagę to, że to jednak jest używane na innym urządzeniu. Tak samo chyba z PDF-em i z HTML-em, gdzie korzystanie z dokumentacji online wymusza jakieś inne mechanizmy albo jest to inny rodzaj korzystania z dokumentacji. A PDF, no to jest to jednak inne medium i musisz brać pod uwagę inne mechanizmy i inne tutaj rozwiązania, dlatego może warto się zastanowić, jak stworzyć dwie wersje dokumentu, a nie wygenerować ten sam dokument w dwóch formatach. Może tak lepiej do tego podejść.
No i stojąc na barkach tej dyskusji, ja mam ostatnią uwagę, że to jest wszystko strasznie skomplikowane. I dobrze, jeśli jesteśmy technical writerem, który rozumie to wszystko. Chunking, mapy, różne formy outputu, single sourcing, reuse, content references, to jest bardzo dużo różnych koncepcji. Natomiast jeżeli jesteśmy w sytuacji, gdzie dokumentację współtworzą ludzie, którzy nie są tech writerami, tylko są na przykład programistami, PM-ami, UX designerami i tak dalej, to być może DITY jest zbyt skomplikowanym frameworkiem i te wszystkie te feature'y nam będą po prostu przeszkadzać, nie? I to jest też coś do rozważenia. Bardzo dużo dokumentacji do oprogramowania nie jest tworzone w żadnym takim mega ustrukturyzowanym frameworku, tylko jest tworzona prostymi narzędziami, jakimiś stronami markdownowymi. Do rozważenia.
Czyli mogę stwierdzić, że złapałem cię na kłamstwie, bo parę minut temu powiedziałeś, wyczerpaliśmy temat. Ja bym powiedział, że wyczerpaliśmy naszą wiedzę na ten temat, albo wyczerpaliśmy naszą jakby pulę pomysłów na omówienie tego tematu, a temat absolutnie nie został wyczerpany i myślę, że z tego by można zrobić fajny panel dyskusyjny na jakimś meetupie albo na jakiejś konferencji, bo to jest temat rzeka tak naprawdę.
Tak, no dobrze by było usłyszeć też perspektywy innych osób, więc jestem bardzo ciekaw, może się uda taki panel zorganizować.
I myślę, że by nie pogrążać się dalej w tych naszych wywodach, to jest czas, żeby zakończyć w tym miejscu. Dziękujemy wszystkim za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku.
Dziękuję, Michał, że mnie tu wezwałeś. Dziękuję wszystkim za słuchanie. Na razie.
Do następnego wezwania.